Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Przed moralną deprawacją przestrzegał papież na porannej Eucharystii. Kościół nie utożsamia się ani z socjalizmem, ani z gospodarką wolnorynkową, zapewnił kardynał George Pell. Kluczem do zrozumienia obecnego pontyfikatu jest zmiana stosunku Kościoła do świata, uważa założyciel wspólnoty świętego Idziego. Witam 16 marca i zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Uważajmy, abyśmy nie weszli na drogę, która od grzechu prowadzi do deprawacji, mówił papież na mszy w domu świętej Marty, nawiązując do dzisiejszej Ewangelii o bogaczu i Łazarzu.
On wiedział, kim był ten biedak. Wiedział to, ponieważ potem, kiedy rozmawia z praojcem Abrahamem, mówi: ale przyślij mi Łazarza. A więc wiedział nawet, jak się nazywał. Jednak wcale się nim nie interesował. Był grzesznikiem? Tak, ale od grzechu można się odwrócić. Prosi się o przebaczenie i Pan przebacza. Natomiast jego serce poprowadziło na drogę śmierci, aż do punktu, z którego nie ma już odwrotu. Miał bowiem świadomość wielkiej biedy, ale był zadowolony z siebie i nic go nie obchodziło.
W obecnej kryzysowej sytuacji Liban potrzebuje wsparcia, po to przyjechałem do Watykanu, powiedział po audiencji u papieża Michel Aoun. Libański prezydent zapewnił, że sytuacja w kraju jest w miarę stabilna. W sposób pośredni odczuwa się jednak skutki trwającej w Syrii wojny, zwłaszcza w postaci napływu ogromnej fali migrantów. Rozmawiając z Radiem Watykańskim, prezydent Aoun ujawnił, że papież Franciszek obiecał mu przyjechać do Libanu. Libańczycy wciąż mają w pamięci wizytę jego poprzednika, Benedykta XVI, która okazała się bardzo owocna, mówi Michel Aoun. Libańczycy są bardzo gościnni. Wszystkie wspólnoty wyznaniowe, zarówno chrześcijanie, jak i muzułmanie, przyjęli wówczas papieża z wielkim entuzjazmem i szacunkiem. Ja też mogłem osobiście porozmawiać z Benedyktem XVI podczas jego wizyty w naszym kraju. To naprawdę wielki człowiek. Każdy zresztą papież jest u nas wielkim autorytetem duchowym i moralnym. Reprezentuje wobec świata prestiż całego chrześcijaństwa. Jest to bardzo ważne. Kościół nie utożsamia się ani z socjalizmem, ani z gospodarką wolnorynkową, głosi natomiast ogólne zasady i stwierdza jedynie, czy są one realizowane, powiedział kardynał George Pell w kontekście wizyty studentów z Uniwersytetu Harvardzkiego w Watykanie. Odnosząc się do wyrażanej niekiedy przez papieża krytycznej opinii na temat globalnego systemu wolnorynkowego, australijski kardynał przypomniał, że Franciszek jest przywódcą religijnym, a nie ekonomistą. Tym niemniej bardzo uważnie powinno się słuchać tego, co mówi o ekonomii, zastrzegł kardynał Pell, pamiętając, że słuchamy go jako następcy Piotra, nauczyciela w sprawach religijnych. Franciszek stara się zastosować zasady Ewangelii do sytuacji gospodarczej, powiedział prefekt Sekretariatu Ekonomicznego w Watykanie. Kluczem do zrozumienia aktualnego pontyfikatu jest zmiana stosunku Kościoła wobec świata z pozycji obronnych do sympatii. I to właśnie ujmuje ludzi, również niewierzących, uważa Andrea Riccardi, założyciel rzymskiej wspólnoty świętego Idziego. Jego zdaniem na początku tej dekady Kościół przeżywał poważny kryzys, kiedy Benedykt XVI rezygnował z urzędu. Wydawało się, że nie da się kierować Kościołem, a potem przyszła niespodzianka Franciszka, wspomina Riccardi. Jego zdaniem nowy papież odrzucił wizję Kościoła jako zwartej i walczącej mniejszości, a wskrzesił ideę Kościoła ludu. Sugeruje, jak być katolikiem w obliczu globalizacji, migracji, odmiennej koncepcji rodziny, współistnienia między różnymi religiami. Jest to na tyle niewygodne, że budzi różne formy sprzeciwu, wzmocnionego dodatkowo typową dla Kościoła biernością, uważa Riccardi.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
16 marca. Wita Państwa Krzysztof Bronk. Dziś nadamy audycję Łowickiego Radia Wiktoria o wielkopostnej pokucie. Materiał przygotowała Beata Graszka. Zapraszamy.
Wielki Post to czas dany nam na duchowe przygotowanie się do świąt wielkanocnych. Chrześcijanie już od II wieku wyznaczali specjalny okres jako przygotowanie do świąt Wielkiej Nocy. Na początku było to zaledwie 40 godzin, później przygotowania zabierały cały tydzień, a w V wieku czas przygotowania do uroczystości zmartwychwstania Chrystusa wydłużył się do 40 dni. W ten sposób Kościół nawiązuje do 40 dni postu Jezusa na pustyni, a także wspomina w ten sposób 40-letnią wędrówkę ludu wybranego z niewoli egipskiej do ziemi obiecanej.
Jest to czas przygotowania do największych tajemnic naszej wiary, do zmartwychwstania Pana Jezusa.
Mówi biskup Wojciech Osial, biskup pomocniczy diecezji łowickiej.
Ale wiemy, że zmartwychwstanie było poprzedzone cierpieniem, było poprzedzone męką, śmiercią Pana Jezusa. I Wielki Post wprowadza nas w te tajemnice, mamy rozważać te tajemnice, aby jak najgłębiej, jak najowocniej przyjąć to największe orędzie naszej wiary, jakim jest orędzie zmartwychwstania. Chrystus umarł i zmartwychwstał dla naszego zbawienia. Tak nas uczy Kościół, tak to przeżywali pierwsi chrześcijanie.
Modlitwa, post i jałmużna to drogowskazy dla nas na Wielki Post. Szczególnymi nabożeństwami Wielkiego Postu są droga krzyżowa odprawiana w piątki oraz niedzielne gorzkie żale. Katechizm Kościoła katolickiego przypomina też, że bez nawrócenia serca czyny pokutne pozostają bezowocne i kłamliwe. I odwrotnie, nawrócenie wewnętrzne skłania do uzewnętrznienia takiej postawy przez widzialne gesty i czyny pokutne.
Dzisiaj Wielki Post, powiedziałbym, jest wciąż do odkrycia. My przeżywamy Wielki Post. Wielu z nas wie, że jest ten święty czas. Może pośród różnych słabości nie do końca wchodzimy w głębię tego czasu. Z różnych pewnie powodów, ale jest to czas do odkrycia, bo to jest droga do wewnętrznego uzdrowienia. Kiedy patrzymy na nasze życie, mamy mnóstwo problemów. Myślę, że Pani ma problemy, ja mam problemy. No, żyjemy pośród ludzi, żyjemy w rodzinach. Widzimy, jak wiele niszczy grzech. I Wielki Post jest po to, abyśmy odkrywając Pana Boga w naszym życiu, abyśmy zastanawiając się nad potrzebą naszego osobistego nawrócenia, mogli wiele zmienić. To jest naprawdę czas przemiany nas, ale zmieniając się my sami, przemienimy dużo wokół nas.
Czy przypadkiem w Wielkim Poście nie chodzi o to, żebyśmy nie robili więcej postanowień i wyrzeczeń, tylko żebyśmy bardziej się umniejszali i do swojego życia zapraszali Pana Jezusa?
Myślę, że jest potrzebne jedno i drugie. Oczywiście to, co Pani mówi. Mamy zapraszać Pana Jezusa do naszego życia, mamy wewnętrznie się ożywiać, odnawiać, nawracać. Ale z drugiej strony potrzebne nam są, tak uczy nas teologia życia wewnętrznego, te zewnętrzne znaki. Wiadomo, one oderwane od tej osobistej relacji z Panem Jezusem mogą stawać się znakami tylko zewnętrznymi. Aczkolwiek ja tutaj nie chcę nikogo oceniać, bo ponieważ Pan Bóg patrzy w serce i wie najlepiej, ile jest tam pobożności, ile jest wiary w tych zewnętrznych znakach. One są ważne. Uważam, że człowiek, który wewnętrznie chce się rozwijać, musi siebie mobilizować. A mobilizuje się poprzez jakieś postanowienia. Bez tych postanowień pozostają nam tylko dobre intencje, chęci, dobra wola, co nie zawsze przekłada się na praktykę. A trzeba, abyśmy od siebie wymagali, święci nas tego uczą, że oni nakładali na siebie postanowienia zewnętrzne, jakieś uczynki pokuty. One są bardzo potrzebne. To, co Pan Jezus mówi w dzisiejszej środowej popielcowej Ewangelii, żeby podejmować jałmużnę, podejmować post, podejmować modlitwę, to są te zewnętrzne znaki. Wielki Post daje nam jeszcze inne piękne nabożeństwa, jak droga krzyżowa, bardzo stare nabożeństwo początkowo odprawiane w Jerozolimie, później w średniowieczu Franciszkanie, oni to rozpowszechnili. Mamy w kościele właśnie tę piękną modlitwę, czy gorzkie żale. Też to typowo polskie nabożeństwo z początku XVIII wieku, słynny kościół Świętego Krzyża w Warszawie na krakowskim przedmieściu, księży misjonarzy, tam to powstało. Ale chciałbym przy tej okazji też zachęcić do podejmowania pewnych wyrzeczeń w Wielkim Poście. Jest taka piękna tradycja wchodząca w zakres pobożności takiej ludowej, gdzie ludzie w Wielkim Poście robili jakieś postanowienie. Ktoś próbował walczyć z jakimś nałogiem, ktoś wyrzekał się czegoś. Ktoś próbował coś sobie narzucać, rezygnować z czegoś. To jest piękny znak zewnętrzny, który nam przypomina, który nas mobilizuje. I ja uważam, że te znaki zewnętrzne, to co pani pyta, to są bardzo, bardzo ważne. Nawet dzieciom w szkole podstawowej to siostra katechetka mówi, że taki dobry uczynek, który się podejmuje, to jest na przykład ten jeden kwiat do korony cierniowej Pana Jezusa. Tak po ludzku, bardzo uczuciowo się na to patrzy, ale w tym jest wielka głębia.
Oczekiwanie na zmartwychwstanie Chrystusa to czas, w którym mamy szansę na zmianę, zatrzymanie się i podjęcie kroków, które sprawią, że staniemy się lepszymi nie tylko dla innych, dla siebie, ale dla Pana Boga.
Na pewno pokuta jest pewną przykrością.
Mówi biskup ordynariusz diecezji łowickiej Andrzej Franciszek Dziuba.
Którą człowiek podejmuje, którą sam sobie wyrządza, ale z drugiej strony takie szczere odprawienie pokuty, którą przyjmujemy i z którą się zgadzamy, daje wielką radość. Pozwala człowiekowi niejednokrotnie odkryć w sobie coś, co wydawało się, że jest przegrane, że on już jest tak słaby, tak zły, że nie. A tymczasem okazuje się, że stać go na to, co jest nowe, co jest piękne, czy jest dobre w sobie.
W tym czasie wszyscy jesteśmy wezwani do pokuty, a pokuta to terapia dla duszy, mówi ksiądz Robert Kwatek.
Można by porównać to z taką sytuacją, którą dość często spotykamy w naszym życiu w przypadku choroby naszego ciała. Kiedy cierpimy, przychodzimy do lekarza, jest rozpoznanie choroby, diagnoza, a potem, daj Boże, skuteczna terapia. Jest to proces, czasami długotrwały, zwłaszcza przy jakichś przewlekłych dolegliwościach, ale przez konkretne zajęcia terapeutyczne, czy przyjmowane lekarstwa, czy zabiegi, powolutku wszystko ma wrócić człowiekowi w zdrowie. Także i nasza dusza choruje z powodu grzechów. Choruje dusza i przez to sam człowiek cierpi. Dlatego Pan Bóg daje nam możliwość powrotu do zdrowia i przez Kościół pokazuje skuteczne zabiegi, jeśli tak można powiedzieć, terapeutyczne, od dawien dawna znane, post, modlitwę i jałmużnę. Tylko trzeba te wydarzenia, te znaki rozumieć i bardzo duchowo i nie tylko w sensie takim fizycznym, że post to powstrzymanie się konkretnie od pokarmów mięsnych, czy ograniczenie ich ilości, czy jakości, tylko post może mieć szeroki wymiar, także właśnie jeśli chodzi o korzystanie z różnego rodzaju dóbr tego świata, powstrzymanie się od rozrywki, powstrzymanie się od różnego rodzaju możliwości, które ten świat daje, przez które także wciąga nas właśnie w złe relacje, oddziela nas od Pana Boga, czy też właśnie wprowadza nas w relacje ze złem. To jeśli chodzi o post, a także jest jałmużna, to jest przezwyciężenie naszego egoizmu, dzielenie się wypracowanym przez siebie dobrem materialnym, co zazwyczaj jesteśmy skłonni uważać za swoją niepodważalną własność, moje i tylko moje, to jest gest jałmużny, który uzdrawia nasz egoizm poprzez uczenie się zdolności do dzielenia się z innymi, myślenie o innych, taki właśnie gest miłosierdzia. A modlitwa to jest odbudowywanie więzi z Panem Bogiem i z bliźnimi, bo nie chodzi o to tylko, żeby modlić się o siebie samego, za siebie samego, ale też, żeby w modlitwie polecać wszystkich tych, którzy może już nawet nie potrafią się modlić, wobec czego stajemy razem z nimi, przywołując ich imiona, po to, żebyśmy i my sami nauczyli się kochać i także dzięki uzyskanej łasce Bożej naszych braci, nasze siostry do pojednania z Panem Bogiem doprowadzić. To jest cały proces rehabilitacji, czy też kuracji, przywracający nam zdrowie. Więc jest sakrament pokuty, tak? To znaczy do pokuty należą nie tylko te trzy aspekty, te trzy sprawy, post, modlitwa, jałmużna, ale wszystko to, czym dysponuje Kościół, Kościół, aby człowieka przywrócić do pełni zdrowia. Jest na przykład pielgrzymka pokutna. Jest to też pewna forma i zadośćuczynienia za grzechy, umartwienia siebie i też modlitwy, może i jałmużny, bo dzielimy się tym, co posiadamy ze współbraćmi w pielgrzymce. Także mówię, pokuta jest to bardzo szerokie pojęcie i w Kościele jest bardzo wiele takich właśnie znaków i wydarzeń, które pomagają człowiekowi powrócić do pełni zdrowia duchowego i jedności z Panem Bogiem.
Do pokuty wezwane są nie tylko osoby świeckie, ale i osoby duchowne. Dlaczego? Mówi biskup ordynariusz diecezji łowickiej Andrzej Franciszek Dziuba.
Pismo Święte mówi, że kapłani są wzięci z ludu. Oczywiście to nie ma usprawiedliwiać kapłanów z ich niedoskonałości czy zła, bo wszyscy tak robią, to ja też tak. To nie jest absolutnie argument. Ale z drugiej strony kapłani wydaje się, że skoro tak często nauczają o pokucie, tak często zachęcają do pokuty, to powinni sami lepiej rozumieć tę prawdę, potrzebę pokuty. No i sami powinni także pokutę praktykować. A praktyka pokuty to, co wszyscy odczuwamy, właśnie refleksja nad sobą, umiejętność przyznania się do błędów, grzechów i zła, do podjęcia, potem próba naprawy tego zła. Oczywiście jako ludzie wierzący nie czynimy tego tylko sami, ale jest to pokuta najczęściej wpisana w sakrament pokuty, a więc włączamy w to Boga jako świadka naszego zła, jako tego, który zna nas lepiej niż my samych siebie, ale jednocześnie jako dawcę nadziei, takiego autentycznego, który, jak to mówi Pismo Święte, jeśli ludzie zapomną, to mówi Bóg, ja o tobie nie zapomnę. I pokuta to jest takim miłosierdzie pięknym przykładem, że Bóg pamięta, że Bóg nikogo nie przekreśla, że w każdym chce wydobyć jakąś choćby odrobinę dobra i to dobro jakby powiększyć do tak ogromnych rozmiarów, że w ten sposób przykryć zło, jakby pomóc pokonać to zło, by dodać nadzieję i moc. Stąd kapłani, jak wszyscy, potrzebują pokuty i stąd kiedyś Ojciec Święty Jan Paweł II mówił, no ludzie bardzo szybko w Kościele, patrząc na księdza, stwierdzą, czy on też się spowiada, czy on też ma świadomość słabości i grzechów. I to jest właśnie dziwne, ale z drugiej strony prawdziwe, że wiernie rozpoznają wnętrze księdza po tym, jaki on jest na zewnątrz.
Szczególnym wyrazem pokuty osób duchownych jest wielkopostny dzień pokuty, który odbył się w każdej diecezji na początku Wielkiego Postu. W tym roku ten dzień miał szczególną intencję.
W tym roku szczególnie akcentuje się potrzebę wynagrodzenia Panu Bogu za bardzo ciężki grzech pedofilii i modlitwy w intencji ofiar pedofilii. Tak ze strony duchowieństwa, co jest bardzo bolesne, ale też i ze strony każdego człowieka, bo wiemy, że jest to problem bardzo duży, ciężki i dotyka wszystkich tak naprawdę.
A czy wpisanie tej intencji szczegółowej nie ma znamion sprowadzenia problemu pedofilii do odpowiedzialności zbiorowej za przestępstwa niektórych osób?
Nie, nie. Ja bym powiedział w ten sposób. Odpowiedzialność jest indywidualna każdego, kto ten grzech popełnia. Czy to będzie, nie daj Boże, osoba duchowna, czy osoba świecka. Ale Kościół niesie na sobie ciężar tych grzechów. Jakkolwiek odpowiedzialność jest indywidualna, to Kościół podejmuje modlitwę wynagrodzenia i modlitwę w intencji ofiar tych grzechów. I to jest wielkie dzieło Kościoła. Przeproszenie Pana Boga, wynagrodzenie i modlitwa, żeby więcej tego przypadków grzechów nie było.
Mówił biskup pomocniczy diecezji łowickiej Wojciech Osial. Papież Franciszek w tegorocznym orędziu na Wielki Post przypomina, że każdy chrześcijanin jest wezwany do tego, by powrócił do Boga całym swym sercem i aby nie zadowalał się życiem przeciętnym. Wielki Post jest czasem sprzyjającym odnowieniu siebie w spotkaniu z Chrystusem żyjącym w Jego Słowie, w sakramentach i w bliźnim. Pan, który podczas 40 dni spędzonych na pustyni zwyciężył podstępy kusiciela, wskazuje nam drogę, którą trzeba pójść.
Audycję przygotowała Beata Graszka z łowickiego Radia Wiktoria. W naszym programie to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.